W kolejnej sali, zatytułowanej Montaż, rzeźba staje się pojęciem jeszcze szerszym. Wychodzi poza własne ramy obiektu przestrzennego i przenika się z innymi dziedzinami sztuki – filmem, teatrem, muzyką czy performansem. Sala ekspozycyjna przyjęła nie tylko narrację montażu, ale także jego formę. Znajdują się tu zarówno instalacje, obiekty znalezione czy rekwizyty, jak i filmy, fotografie oraz dźwięki wypełniające stosunkowo niewielką przestrzeń. Przy ścianie naprzeciwko wejścia do sali stoi obiekt przestrzenny. To praca Artura Żmijewskiego o tytule 40 szuflad. To drewniana szafa biblioteczna z prostokątnymi szufladkami ułożonymi w równych 5 rzędach i 8 kolumnach, a więc zgodnie z tytułem jest ich 40. Przy każdej szufladce jest metalowa czarna rączka, a cały mebel stoi na 2 ażurowych, czarnych metalowych nogach. Można by powiedzieć, że to klasyczna szafa biblioteczna, gdyby nie jej deformacja. Została zgnieciona w kształt litery C tak, że jej górne szuflady zbliżyły się do dolnych, a środkowe chowają się w środku zgięcia. Siłę, jaka musiała zadziałać na tak toporny obiekt, podkreślają pręty wystające z pleców szafy, które służyć powinny stabilnemu przymocowaniu do ściany, a w zamian za to wbijają się w powietrze. Mimo wszystko szuflady nadal da się otworzyć, choć z wyraźną trudnością. Zamontowane na mocnych sprężynach niekiedy wymagają użycia 2 rąk i mocnego trzymania dla uniknięcia zamknięcia z hukiem. Sprężyny, przy każdym ruchu, wydają charakterystyczne odgłosy. Skrzeczą i jęczą niczym stary tapczan. Do każdej szufladki włożone zostało jedno czarno-białe zdjęcie. Zdjęcia przedstawiają zbliżenia kobiety i mężczyzny. Każda fotografia przedstawia wybrany fragment deformującego się pod wpływem dotyku ciała. Na przykład mocno zaciśniętą dłoń na przedramieniu, nos mężczyzny wgniatający się w brodę kobiety, czy usta w klatkę piersiową. To gesty bliskości i intymności, ale jednocześnie są na tyle mocne, że mogą wywoływać niepokój, kojarzyć się z opresją. Taka fragmentaryzacja w kontekście tego właśnie mebla tworzy katalog ciała ludzkiego, ale i katalog relacji ciał. Praca oddziałuje także na ciało odbiorcy, który, aby poznać wnętrze poszczególnych szufladek, musi przyjąć równie wygięte pozy. Wysilić się, by otworzyć szufladki i zajrzeć do środka zgniecionego mebla i ujrzeć ciało pod wpływem nacisku. Po drugiej stronie sali, o przeciwległą ścianę, opiera się drewniana trumna, postawiona pionowo, kanciasta, podłużna wielkości dorosłego człowieka. W jej górnej części wycięte jest koło. Nad nim pionowo rozciągnięta struna poprowadzona przez środek pudła od góry do dołu. Strunę naciągają 2 poziome listewki. Dzięki tym dodatkom przypomina instrument, a sama trumna zamienia się w pudło rezonansowe, niczym gitara czy skrzypce. Na samym dole, od frontu pudła, wytknięty jest kabel, który prowadzi do dużego wzmacniacza stojącego po lewej stronie trumny. Wzmacniacz, ciężkie sześcienne pudło z głośnikiem z przodu, ma liczne pokrętła i kable wychodzące w różne strony. Domyślać się możemy, że odpowiedzialny jest za podbijanie dźwięków wydobywających się z trumiennego instrumentu. Tytuł tej pracy brzmi Trumna elektryczna. Leszek Knaflewski zamienił trumnę w instrument, na którym grał koncerty. Na wystawie, po prawej stronie trumny, na niewielkim ekranie wyświetlany jest film. To dokumentacja jednego z koncertów Knaflewskiego. Na filmie trumna stoi podobnie do ustawienia na wystawie. Pionowo, przodem do widza. Artysta zwrócony jest w kierunku instrumentu, a więc publiczność może zobaczyć tylko jego plecy. Postać charakterystyczna, postawny mężczyzna ubrany na czarno, łysy, gra na instrumencie, wykorzystując różne narzędzia perkusyjne. Stuka, puka, uderza, gra na strunie czy wprawia w ruch niewielki dzwoneczek przyczepiony na górze pudła. Wydobywa całą gamę odgłosów, sam przy tym mocno się gimnastykuje. Leszek Knaflewski, choć z wykształcenia był malarzem, już w latach 80. sięgnął do obiektów przestrzennych i gotowych. W latach 90. wprowadził do swojej twórczości dźwięk. W jego pracach często pojawiają się komentarze do przemijania, choć bez patetyzmu. Na przykład w realizacjach wykorzystujących uschnięte korzonki jako obiektu łączącego w sobie narodziny, życie, rozwój, ale i zawieszenie, uschnięcie i śmierć. Trumna elektryczna jest podsumowaniem wspomnianych doświadczeń artysty. Koncerty, którym początkowo towarzyszyły partytury z uschniętych korządków, z czasem stały się improwizacjami przyjmującymi za każdym razem nową odsłonę. Prawie dokładnie naprzeciw trumny elektrycznej znajduje się praca wideo, której autorem jest Oskar Dawicki. Nie mamy jednak do czynienia wyłącznie z filmem, a z wideoinstalacją. Składa się ona z dwóch ekranów przymocowanych do ściany wzdłuż krótszego brzegu pod kątem 45 stopni. Ekrany symetrycznie okalają umieszczoną w ścianie niewielką lodówkę ze szklanymi, a więc transparentnymi drzwiczkami. Wnętrze lodówki jest białe, w środku umieszczona jest niewielka kratkowana półeczka, na której artysta położył rozerwaną plastikową niebieską piłkę zabawkę dla psa i dwa niewielkie słoiki z czerwoną nakrętką i organiczną zawartością. Na ekranach równolegle prezentowany jest ten sam film, na którym mężczyzna w lśniącej niebieskiej marynarce bawi się ze średniej wielkości czarno-białym psem. Mężczyzna ten to autor pracy, a pies nazywa się Granat. Wiemy o tym z tytułu pracy, który brzmi dwuznacznie – zabawy z granatem. Mężczyzna i pies bawią się, biegają, a w końcu razem leżą na drewnianej podłodze w przestrzeni pustych sal zachęty. W filmie są momenty, w których Dawicki ewidentnie próbuje trenować psa. Niemo wydaje mu polecenia, wskazując podniesionym do góry grożącym palcem, rzuca mu piłkę, każe siadać, albo też cierpliwie czekać na moment zabawy. To człowiek w tej sytuacji rozdaje rolę i konstruuje relacje podległości. Wróćmy jeszcze na chwilę do lodówki, a w zasadzie do jej zawartości. Piłka, która się w niej znajduje, to piłka, którą rozpoznajemy na filmie. W dużym zbliżeniu można zauważyć, że podczas nagrywania scen zabawy dwa słoiczki znajdowały się wewnątrz piłki. Z opisu pracy dowiadujemy się, że wewnątrz słoiczków znajdują się wycięte wcześniej jądra granata. Pies został wykastrowany, a wycięte narządy zatopiono w formalinie i umieszczono w lodówce. Wątek, który wybija się tu na pierwszy plan, jest wątkiem biopolitycznym. To człowiek ustawia sytuację podległości nie tylko w niewinnej zabawie piłką, ale też w kontroli wszystkich aspektów życia podległych mu zwierząt. Dawicki dołącza swój głos do dyskusji toczącej się wokół roli i pozycji zwierząt w życiu człowieka. W tym kontekście nie bez znaczenia jest też inna praca tego artysty prezentowana na wystawie. To umieszczona w kilku miejscach zachęty trutka na szczury ułożona w litery OD. To inicjały artysty, a jednocześnie jego skromny podpis. Materiałem w tej pracy jest przedmiot, który również ma bezwzględnie kontrolować populację innych zwierząt, uznanych przez człowieka za szkodniki. Dawicki swoimi pracami daje nam przestrzeń do zastanowienia się nad rolą i miejscem zwierząt w świecie, w którym ostateczne decyzje podejmuje właśnie człowiek.